Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a w studiu redaktor Andrzej Pierzchała, publicysta Radia Zachód i Zachod24.pl. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana redaktora. Dawno nie siedziałem po tej stronie. Właściwie nigdy chyba.
Za nami, Panie redaktorze, 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Panu bliższa jest atmosfera tamtego czasu z komedii Rozmowy kontrolowane, czy z doskonałego filmu Śmierć jak kromka chleba?
Oczywiście Śmierć jak kromka chleba, bo to jest poważna pozycja filmowa również. No, Rozmowy kontrolowane to jest komedia, chyba nie do końca udana zresztą, no ale mówimy tutaj o pewnych perspektywach. Zaczął pan od wieku poniekąd, czyli od... Ja mam taką wyliczankę, którą kiedyś publikowałem na Zachód 24, że ci, którzy urodzili się w 81 roku, mają 39 lat. Ci, którzy urodzili się w 61 roku i mieli w 81 20 lat, mają dzisiaj 59. I tacy jak ja, czyli ci, którzy urodzili się w 51 roku, mieli 30 lat. To jest zasadniczo inna perspektywa ze względu na wiek i doświadczenie życiowe, ale też prawdopodobnie o stanie wojennym ostatnio powiedziano już wszystko, co było możliwe. Ale warto zwrócić uwagę na taki podział swoisty, czyli takie trzy narracje, czyli tych, którzy brali w tym udział, w sensie byli zaangażowani, czy tych, którzy obserwowali rzecz całą z bliska, czyli tak jak ja, chociaż byłem członkiem Solidarności, ale wyznaczyłem sobie taką porę, spóźniłem się nieco, bo byłem w Londynie i spóźniłem się na pierwszą Solidarność, ale później wyznaczyłem sobie taką rolę jako socjolog, filozof społeczny, obserwacji uczestniczącej. To jest kapitalna rzecz w naukach humanistycznych. Czyli patrzyłem z bliska, jak się to wszystko rozwija. No to był nieprawdopodobny spontan, ale też mnóstwo dziwnych rzeczy tam się działo. Ale skończę z tym podziałem, jeśli łaska, bo jest jeszcze trzecia, poniekąd najmniejsza chyba grupa, około 100 tysięcy ubeków i tajnych współpracowników, którzy też mają swoje
zdanie i doświadczenia.
Doświadczenia, że tak się wyrażę. Dziękuję za podpowiedź. No i historycy. Historycy poważni, no nie mają żadnych wątpliwości. Jest tych pozycji mnóstwo, profesora Eislera, profesora Polaka, profesora Dudka. Tam nie ma wątpliwości co do tego, czy stan wojenny był słusznie wprowadzony, czy nie. Był wprowadzony przeciwko narodowi, przeciwko wolności i w obronie, ale władzy komunistycznej. No i poza tym pytanie takie dowcipne, skoro pan o komedii również wspomniał. Pytanie było takie, czy Jaruzelski był patriotą? No owszem, radzieckim była odpowiedź.
No bo jest pytanie, jak uczyć o stanie wojennym, ale też jak o nim pamiętać. Ostatnie badania, które ja przynajmniej znalazłem, CBOS przeprowadził w 2016 roku. 41% pytanych stwierdziło, że to była słuszna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. 30, zdaje się, 8, o ile dobrze pamiętam, że nie, więc ta dyskusja cały czas jest i cały czas będzie.
No tak, tylko że to jest porażka edukacji, ponieważ jak wspomniałem, poważne publikacje na ten temat nie pozostają żadnych wątpliwości, tym bardziej, że dokumenty również moskiewskie. I tu chciałbym taką maleńką uwagę uczynić. Archiwa moskiewskie oczywiście są otwierane rzadko i właściwie wcale. I to jest pewien kłopot dla narracji na temat stanu wojennego i Solidarności w ogóle. Tam są zawarte, bo mieliśmy do czynienia z państwem satelitarnym, totalitarnym i tam są zawarte wszystkie dokumenty i prawdy, na przykład o Lechu Wałęsie. To jest taka swoista dziura, bo Solidarność dzisiaj to jest pewna mitologia, pewien mit sympatyczny, heroiczny, ale dziurawy poniekąd, bo jest na przykład kwestia Lecha Wałęsy i jego uzależnienia od służby bezpieczeństwa. Jest również ogromna skala inwigilacji tego środowiska. Nikt się tym absolutnie już dawno nie interesuje. Na terenie Gorzowa Rafał Zapadka kiedyś spróbował. Jest odsądzany od czci i wiary, ale doszedł. Kto donosił, dlaczego i po co?
No, to jest bardzo, bardzo trudna kwestia. kwestia. Zresztą także rola prezydenta Lecha Wałęsy też nie jest jednoznaczna.
No bo pytanie jest, jak to wpłynęło na jego prezydenturę na przykład. Proste.
No, to są pytania do właśnie historyków, chociaż Lech Wałęsa z lat 70., ale Wałęsa po 80. roku to też...
Ale co do jego agenturalnej przeszłości nie ma żadnej wątpliwości.
Dwa różne tematy. Ale też chciałem zapytać o rozliczenie stanu wojennego. Dlaczego nie udało się rozliczyć stanu wojennego i jakie to ma konsekwencje dzisiaj?
No, ma to konsekwencje takie, że na przykład politycy lewicy idą składać kwiaty 13 grudnia. To jest skandal absolutny. Kwiaty pod pomnikiem Jaruzelskiego. To jest po prostu niewyobrażalne zupełnie. No, no nie mieliśmy ani ilustracji, ani dekomunizacji. Jaruzelski został pochowany z honorami w generalskim mundurze. Kiszczak wprawdzie dostał jakieś 2 lata w zawieszeniu, ale to chyba kpina. Mało tego, ostatnio wyczytałem, że w sądach III Rzeczpospolitej aktualnie większość procesów o zbrodnie komunistyczne jest umarzanych, mimo że ustawa z 98 roku mówi jasno na ten temat. Zbrodnie komunistyczne się nie przedawniają.
Też a propos roli generała Jaruzelskiego, to pamiętamy mu stan wojenny, ale nie pamiętamy wcześniejszych, w cudzysłowie, grudzień 70.
TW Wolski jeszcze do tego, tak.
Dzisiaj mamy rocznicę przecież wydarzeń...
Czechosłowacja,
a wcześniej 45.
Antysemicka czystka.
Wojsku, 68, tak. No i jeszcze obława augustowska. Około 600 osób zginęło, dlatego że popierało podziemie antykomunistyczne. Panie redaktorze, zmieńmy temat. Niemal 60% ankietowanych uważa, że wynik ostatniego szczytu unijnego, na którym rozstrzygała się sprawa budżetu powiązanego z zasadami przestrzegania praworządności, to sukces Polski. Tak wynika z sondażu dla dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. A co o tym sądzi redaktor Andrzej Pierzchała?
No, sukces jest ograniczony nieco. Straciliśmy po raz kolejny okazję, żeby zorientować się, jak wygląda Unia Europejska w środku. To jest nieprawdopodobne kłębowisko różnych kompetencji, między innymi prawnych, również strukturalnych. Tam są 4 bodajże rady, które przeciętny słuchacz czy też czytelnik myli. Rada Europy, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jeszcze Rada Ambasadorów, jakby tego było mało.
Rada Unii Europejskiej, branżowe, Rada Europy nie ma nic wspólnego.
No tak, tylko że to była okazja, żeby znowu przyjrzeć się, w którą stronę zmierza Unia Europejska. Ja bym się nie zagłębiał w te historie dotyczące tego porozumienia, bo to jeszcze nie koniec, jeśli...
Oczywiście jeszcze parlamenty muszą zatwierdzić Parlament Europejski.
Czyli nawet weto jest jeszcze możliwe, żeby było jasne. Poza tym weto, ostatnio profesor Andrzej Nowak przypomniał, że to weto zostało zapisane w traktatach po to, żeby bronić słabszych przed silniejszymi. I to jest idea tej pierwszej Unii Europejskiej, solidaryzmu swoistego, który jest co jakiś czas łamany. Tam w końcu jedyną emanacją demokracji, jakkolwiek bardzo trudną do zdefiniowania, jest Parlament Europejski. Tyle, że odległość między, to jest bardzo ważne w teorii demokracji, odległość między wyborcą a wybieranym jest ogromna. I to jest kłopot, bo to wiemy doskonale z tych wszystkich wyborów miejscowych, że tak powiem, gdzie znamy kandydatów. I to jest problem, który w perspektywie powinien być jakoś tam rozwiązany. Pomysłów jest mnóstwo i są różne. Jest problem w Unii Europejskiej jest jeden. Czy to federalizacja pogłębiająca się, czy też wspólnota państw narodowych.
Znaczy federalizacja. Po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że państwa Unii Europejskiej będą mogły wspólnie nakładać podatki, jeden na całą Unię Europejską, i wspólnie zaciągać kredyty, więc krok w kierunku federalizacji został zrobiony.
Tylko że Komisja Europejska nie jest rządem, a już usiłowano nieco tylnymi drzwiami wprowadzić taką konstrukcję. Nie jest rządem, bo być nie może.
Jedno pytanie na koniec, proszę o szybką odpowiedź, bo ta kampania europejska Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy była też prowadzona wewnątrz kraju. Pokazała też mały podział, może nie mały, ale podział w Zjednoczonej Prawicy. czy przewiduje pan tutaj jakieś konsekwencje dla na przykład Solidarnej Polski?
Nie sądzę, bo to idea Zjednoczonej Prawicy jest oczywista zupełnie. Zawsze kończy się na arytmetyce i tu arytmetyka jest nieubłagana. Pytanie, czy jak się zachowa Kukiz, jak się zachowa PSL, jest w gruncie rzeczy niezasadne. Poza tym no, mamy kłopot w publicystyce, bo tabloidyzacja jest postępująca, że tak powiem. Słyszał pan kiedyś, żeby coś mądrego zostało szczególnie wyeksponowane? Pewnie nie, a coś głupiego? Jak najbardziej. No i taki mamy dzisiaj czas.
Niestety. Redaktor Andrzej Pierzchała, publicysta Radia Zachód i Zachód24.pl był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.